Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Kasia Michałowska oraz mój gość Ewa Giska. Dzień dobry, Ewo.
Witam bardzo serdecznie.
Słuchajcie, nawet sobie nie możecie tego wyobrazić, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy w tak cudownym miejscu. Ewa mnie porwała w takie cudne miejsce, gdzie siedzimy prawie tak jak nad morzem, a to jest jezioro, bo znajdujemy się tuż przy Olsztynie, właściwie chyba
w Olsztynie,
na terenie Olsztyna.
Jeziorem Ukiel.
Nad jeziorem Ukiel, bo nie wiem, czy wiecie, że Olsztyn ma 11 jezior w obrębie miasta, więc jest takim jeziornym miastem i warto tutaj zajrzeć, chociaż do Olsztyna to mało ludzi tutaj zajeżdża. My z Ewą dzisiaj na pewno poruszymy różne tematy związane ze zmianą, z tym, żeby być proaktywnym i zwracać uwagę na to, jakie mamy potrzeby wokół siebie i może się okazać, że jako liderzy, jako liderki będziemy mogli te potrzeby zaspokoić. I Ewa właśnie to zrobiła i dzisiaj ta opowieść, więc zapraszamy do słuchania. Naprawdę cieszę się, Ewa, że możemy się spotkać i porozmawiać i mogę też przybliżyć naszym słuchaczom ciebie i co robisz, ale może mogłabyś powiedzieć o tym tak w skrócie, bo to zawsze najłatwiej jest, jeżeli ty byś powiedziała właśnie, czym ty się zajmujesz, bo ty jesteś kobietą wielu opcji, wielu rzeczy, wielu projektów.
Faktycznie, zajmuję się różnymi rzeczami. Zawodowo zajmuję się muzyką, pracuję w szkole muzycznej, jestem wicedyrektorem w samorządowej szkole muzycznej pierwszego stopnia w Dewit. Opiekuję się filią w dobrym mieście. Oprócz tego jestem od roku 2015 prezesem Fundacji 36.6. Jako odpowiedź tak naprawdę na potrzeby, które obserwowaliśmy z przyjaciółmi w obszarze kultury, edukacji, profilaktyki. Rok temu udało nam się przy fundacji założyć poradnię, więc jestem też założycielką poradni Latarnia w Olsztynie. To też jest odpowiedź znowuż na to, co się wydarzyło przed pandemią, pandemii po pandemii w kontekście zdrowia psychicznego młodego pokolenia, ale nie tylko. Prowadzę też chór gospel w Niepogłosy w Olsztynie. Jestem liderem też muzycznym. Jestem może ponad wszystko żoną i matką trójki dzieci. I to bardzo szczęśliwą mamą i bardzo szczęśliwą żoną. Dom faktycznie jest takim moim przystanią, moim azylem, a dzieci dają mi totalny wypoczynek. Takie odrestaurowanie, no strasznie lubimy ze sobą być, po prostu. Wszyscy mamy we wszystkie strony tak ze sobą. I dzieci z nami, i w drugą stronę, że to jest takie komfortowe miejsce, dom. I może dlatego jestem w stanie robić tyle rzeczy, gdyż właśnie w domu jest dobrze. Chyba to może też jest, tak sobie teraz myślę, że to jest jakiś fundament pod inne rzeczy na zewnątrz.
Powiedziałaś to słowo przystań i od razu mi się też kojarzy tutaj z tym klimatem, bo nie wyobrażacie sobie, jak tutaj jest cudnie. To jest, wiecie, my w ogóle takie teraz jesteśmy rozromantycznione ze względu na to, że właśnie tak jakbyśmy były na takiej przystani, bo widzimy jezioro i na to jezioro jest zamarznięte, a na jezioro padają przepiękne płatki śniegu.
Trzcina ugina się.
Dokładnie, trzcina ugina się pod wiatrem i przez to właśnie jest tak cudnie. I ta przystań to tak mi się kojarzy właśnie, że ty tam z domu możesz czerpać, możesz mieć tą siłę i energię do tego, żeby zmieniać świat. Zmieniać świat tak naprawdę na lepsze, żeby wychodzić pod potrzeby. I to mnie bardzo ciekawi, Ewa, bo to jest takie niesamowite w tym takim twoim liderowaniu, takim podróżowaniu przez te twoje życie, przez rzeczywistość i tych ludzi, których spotykasz, że ty po prostu wychodzisz pod te potrzeby. I tak jak mówiłaś o tym, że i ta latarnia, i tutaj 36,6, co się dobrze kojarzy, bo...
Tak, temperatura zdrowego człowieka.
Właśnie, czyli zdrowie, jakieś zdrowie pewnie wszelkie. Emocjonalne tak. Wszelkie. Powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że tak się zainteresowałaś tym, żeby coś takiego zrobić, jak taka poradnia?
Poradnia to ma momenty przed pandemią jeszcze, gdy dochodziły pierwsze sygnały, że dzieci zaczynają doświadczać depresji. I wtedy pamiętam, że to był dla nas taki temat nieznany. To był taki temat nawet w gronie czy nauczycielskim, czy osób dorosłych. Był traktowany, że bardziej, że ta młodzież po prostu wykorzystuje moment, że nie chce się zrobić, to zrzucą sobie coś na depresję, nie chcą stać z łóżka, bo im się pewnie nie chce, trzeba się wziąć za siebie, my też musieliśmy się w swoich czasach wziąć, nie było lekko, ale braliśmy się, robiliśmy, a tutaj po prostu takie folgowanie. I to było takie pojęcie o tej depresji. To było, wydawało się, że to jest w Polsce. Gdzieś w Polsce, gdzieś. Aż do momentu, kiedy jedna właśnie z mam na korytarzu w szkole powiedziała, że właśnie musi się zwolnić z pracy, bo jej córka, która notabene w szkole muzycznej, w szkole podstawowej, wtedy w 8 klasie kończąc, miała średnią 6,0 i 6,0, czyli najlepsza była, Ona mówi, że musi zwolnić się z pracy, bo ona tnie się, ma anoreksję i musi ratować jej życie po prostu. Mama też wspaniała, rodzice też naprawdę wyjątkowi ludzie. I to mnie zatrzymało tak dokumentnie, tak intensywnie, ja to tak głęboko przeżyłam, że to jest tu. To już nie jest gdzieś tam, to jest na naszym podwórku i że tego w ogóle nie można zostawić. Znaczy, można sobie powiedzieć, ojej, współczuję i pójść dalej do swoich, ale są takie momenty, nie wiem, ja przynajmniej mam w życiu, że raz na jakiś czas przedziera się coś przez taką warstwę, ta strzała zapuszcza się na tyle głęboko, że ona już nie daje spokoju, że dopóki się coś nie wydarzy, jakiegoś kroku, to ona to nie odchodzi. I to było coś takiego i ja wtedy zamarzyłam, że mówię, jejku, mamy fundację i te działania profilaktyczne zawsze były. Mm-hmm. Wcześniej były kulturalne, edukacyjne, ale to dlatego, że też nie było tyle problemów tej natury emocjonalnej, psychicznej. Mm-hmm. Więc w naszych sercach było coś takiego, że inwestujmy w dzieciaki, w rozwój, inspirujmy, rozwijajmy im skrzydła. Czemu mają na przykład kończyć studia i dopiero wybierać sobie zawód? Ściągnijmy to niżej. Niech posmakują sobie współpracę na przykład, jak mieliśmy projekt Dywitek w Rukoli ze zwycięzcą, z Bartkiem Kwietniem, zwycięzcą MasterChef Junior. Czyli ci, co lubią gotować, ściągamy z kucharzami najlepszymi w fajnej atmosferze. Już niech próbują, zobaczą, czy to ich ciągnie, czy nie. Po co czekać do studiów i dopiero po studiach decyduje. A potem się okazuje, że nie, to nie to. I tyle lat zmarnowanych. Więc w mojej głowie było coś takiego, ściągajmy to jak najniżej, bo ten potencjał w dziecku już jest wcześniej dużo. I to był ten etap taki mocno rozwojowy gdzieś. Ale jak wysypały się trupy z szaf, to ten temat stanął mi tak mocno przed oczami i te marzenie takie, które się pojawiło, że chciałabym, żebyśmy założyli poradnię. I taka właśnie dźwięcząca w głowie właśnie myśl latarnia, że mamy być jak latarnia na wzburzonym morzu, że musimy stać stabilnie na lądzie i migotać tym światłem dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie góra, gdzie dół te fale zalewają. Czy to noc, czy to dzień, nie wiadomo, bo jest tak już ciężko. Więc my mamy być, mówić tylko, płynąć w tym kierunku, do brzegu, pomożemy ci. I wydawało się to takie duże, ale akurat trafiło tam na moment spotkania z moją przyjaciółką, która mówi, Ewa, ja ci we wszystkim pomogę. I ona odczarowała w ogóle wielkość tego i wtedy byłam jeszcze bardziej, znaczy zdecydowanie w większych szponach perfekcjonizmu niż dzisiaj. Więc u mnie wszystko zawsze urastało do, że wszystko musi być, żeby zacząć, to musi być wszystko na 150%. To musi być dopięte co do szczegółu. A wiadomo, że to często nie ma końca, więc to się wydłuża. A ona mówi, pomogę ci. I faktycznie, to po prostu jakoś tak poszło i zaczęłam tylko dzielić się na szkoleniach przez tą moją ścieżkę terapeutyczną, w której jestem. Zaczęłam się z innymi dzielić, widząc ludzi, którym ufam, którzy mają wartości, którzy mają doświadczenie, mają wiedzę, mają umiejętności. Dzielić się tą jakby ideą, bo dla mnie to się rodzi z idei, nie z zarabiania pieniędzy, czy kolejno chęci nowego przebranżowienia się, absolutnie nie, tylko z idei najgłębszej takiej, żeby docierać do osób, które potrzebują pomocy. I po prostu nagle w ciągu, nie wiem, to było półtora, dwa miesiące, nagle kilkunastu specjalistów pojawiło się, chętnych, gotowych, z potężnym doświadczeniem. Mm-hmm. I w Olsztynie, i w Warszawie, i w Gdańsku, jedna osoba z Poznania, i z różnych też modalności terapeutycznych, więc bardzo różnorodnie, i stacjonarnie, i online. Więc ja byłam też tym takim zadziwiona, myślę, to jest to, co miała się otworzyć. Może takie właśnie potrzeby latają sobie w powietrzu i szukają przestrzeni w człowieku, żeby wpaść i żeby to zostało zrealizowane. A że ja od zawsze pamiętam, te tematy były dla mnie bliskie. Już gdy się wprowadziłam do Różnowa, do naszej miejscowości, to tam się tak naprawdę zaczęło. Tak powstała Fundacja 366, też właśnie z idei. Więc teraz jest jakby kolejny krok tej całej drodze. Można sobie mówić, ale myślę, że największy wpływ ma to, gdy coś zrobimy. Kiedy słyszałam taką opowieść, że człowieka idącego, rzucającego rozgwiazdy na morzu, ale że tych rozgwiazd było tysiące, ktoś podszedł i mówi, ale po co ty je wyrzucasz? Przecież to jest bez sensu, ich jest tak dużo. Ten człowiek powiedział, ale dla tej jednej ma to znaczenie, dla tej jednej to ratuje życie. I ja mam coś takiego w sobie, że choćby dla jednej osoby warto.
Nie zauważyłam. Matko, jak ja to dam radę? łaskawość, żeby się skupić na tekście. Wiecie, grać, kto gra i śpiewa w tym samym czasie? I los pies? No dobrze, to tylko ty mnie, Natalka, zrozumiesz. I mi się to może wydaje. Normalnie, mam no mówię wam, że tu już w ogóle mi... Właśnie. Przed laty Jozjasz ten się królem stał, choć młody był, serce prawe miał. Kroczył drogami, które Bóg wyznaczał, nie odstępując o krok. Oczyścił kraj z bałwanów, obcych bogów rzucił w prog, bo widział w Izraelu wielkie zło. Nakłonił lud, by tylko Pan służyć chciał, od Boga usłyszeć miał. Ponieważ zmiękło serce dziś przed Bogiem Twym i ukorzyłeś się, by słyszeć słowa me, rozdarłeś szaty, popłynęły strugi łez. Ja widzę to z Tobą. Dawid ten owieczki pasł, choć młody był, serce prawe miał. A każdą owcę złap niedźwiedzia wyrwać chciał, dzielnego ducha umiał. Potężny wróg wystąpił, Goliat miał zuchwałą twarz, szeregi bogacz żył, oświeżyć chciał. Dawida strach nie okrył, wielką wiarę miał, swego Boga on znał. Nie wie, czym włócznią Pan wyzwalać będzie lud. On walczy za nas, gdy korzymy się u Jego stóp, bo już nie kamień brodza większa wiary moc. Zniszczony wróg z nami Emanuel. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj myśli moje, a doświadcz mnie i poznaj głębokości myśli moich. Spraw, czy nie kroczę swoimi znów drogami, prawego serca chcę. Nie mieczę włócznią, barwy spalać będzie lód. On walczy za nas, gdy korzymy się u Jego stóp, bo już nie kamień brodza większa wiary moc. Zniszczony wróg z nami
właśnie, tak jak mówisz też o 36,6 i tym, że w ogóle rozpoczęłaś te działania fundacyjne, no to gdzieś to społecznictwo w tobie, Ewa, no jest. No wiesz, to każdy ma różne tam umiejętności, jeżeli chodzi o takie zawodowe, życiowe, w ogóle też no jakieś powołanie osobiste. To mi się wydaje, że kurczę, ty jesteś takim społecznikiem. I to mnie ciekawi, czy ty masz na przykład jakieś, nie wiem, źródło, taki obraz bardziej pytam o taki obraz, że coś cię właśnie tak jakoś poruszyło i ty po prostu wtedy zdecydowałaś się, że trzeba coś zrobić, trzeba działać.
To ma początki swoje w momencie, gdy przeprowadziliśmy się do Różnowa z Adamem.
Mhm. Czyli jeszcze Adam wtedy to maluchem, twój mąż.
Tak, moim, mhm. Tak, Adam i Ewa. Z maluchem 126P, wtedy malutkim, przyjechaliśmy. Mhm. Budowaliśmy wtedy dom, nawet działkę, gdy kupowaliśmy to zaocznie. Zaocznie to zrobiliśmy, bo byliśmy wtedy w Korei, w Seulu pół roku na kontrakcie muzycznym i to właściwie przyjaciele nam wybrali tą działkę. To był taki moment w Różnowie, że chodziło się do sklepu spożywczego raz tam w czas jakiejś zakupy i moją uwagę przyciągnęli młodzi ludzie, którzy nie byli jak coś wielce ode mnie młodsi. Nie, nie, nie. To było na pewno powyżej 18 roku życia. I codziennie siedzieli na tych schodach i pili te browary. I tak cały czas. I tak mówię, kurczę, jakie to jest dziwne. I tacy jacyś troszkę, no tak bezcelowe to wydawało się. Potem rozmawiałam z dziewczynkami. One były wtedy chyba w szkole podstawowej, wydaje mi się, dziewczynkami. Co tu się w ogóle dzieje w Różnowie? Czy tu jakieś są zajęcia? I one mówią, że nie, że za bardzo tutaj właśnie nic nie ma. Co prawda wcześniej stowarzyszenie działające w Różnowie działało. Może to był taki moment, może to nie do nich akurat była oferta, nie miały wtedy chęci, ale na ten moment one mi to powiedziały. A ja mówię, ale to co byście chciały, żeby się wydarzyło? I one usiadły i zaczęły mi opowiadać o tym, że fajnie by było to albo to. I to był dla mnie punkt pierwszy, zapalny, w sensie, jeny, ale by fajnie było coś zrobić. Ja wtedy nie pisałam projektów, bo to były, no to w ogóle jakie projekty? Ja pracowałam wtedy, wydaje mi się, że wtedy jeszcze pracowałam w szkole podstawowej chyba wychowania fizycznego uczyłam. To jeszcze przed szkołą muzyczną było. I tak zaczęłam w internecie grzebać, szukać projekty młodzieżowe. I tym sposobem dotarłam do projektu, do programu Młodzież w Działaniu, która w tej chwili to jest Erasmus. I mówię, jejku, to jest to, bo to był projekt, którym opisywało się po linii prostej i grupą inicjatywną musiała być młodzież, czyli to, co oni chcą, to trzeba spisać i to się wydarzy. Mhm. 5 osób trzeba było mieć. I powyżej 18 roku życia. Ja mówię, jenal, skąd 5 wziąć? Jak ja w ogóle mam ich namówić, żeby jakiś projekt... Po co im to? To w ogóle ani nie dostaną kasy za to, ani nic. Jeszcze mają na rzecz kogoś robić. I wsi. Więc zrobiliśmy jakąś tam burzę mózgów i pamiętam, że tak jakiś opór, że jeden chciał, drugi nie, trzeci i brakowało jeszcze 5 osoby. I przyjechał akurat chłopak, który był na zastępstwie listonoszem, Maciek. I on mówi, ja nie wiem, czy on przykornie, bo to też byli jego koledzy. Mówi, Ewa, przestań, zostaw ich tutaj. Tu nie ma z kim gadać w ogóle. Ja co, wchodzę, ja ci pomogę. I nagle koni usłyszeli, że jak to?
Że nie ma z kim gadać.
No, w ogóle absolutnie. Bierzemy się. Wszyscy się bierzemy.
Aha, czyli na ten, kto się mówi.
Na ambicję.
Na ambicję. Tak, tak.
Nie wiem, czy świadomie, czy aha. Nie. I on wszedł do grupy, i Maciek wszedł do grupy inicjatywnej i tamci chłopcy, faceci młodzi. I stworzyliśmy 13 warsztatów na rok czasu, rozpisaliśmy, wszystko tam się działo. Tam były kulinarne, taneczne, rap, hip-hop, tam było light graffiti, robienie ławek, no wszystko, rzeźbiarskie. Właściwie każdy obszar tknęliśmy. I co miesiąc, nawet częściej, przyjeżdżali ludzie z różnych miejsc Polski za te pieniądze, bo to był proste do rozliczenia bardzo projekt, pewnie to był ryczałt. Że tyle jest. I tak liczyliśmy, żeby tylko się zgadzało. Plakaty, pamiętam, jeździłam, robiłam, drukowałam w domu po wszystkich tych przystankach, wieszałam. Teraz sobie pomyślę, jak ja w ogóle to zrobiłam? Miałam małe dziecko, że po prostu co za siła mną targała, że po prostu cały czas. Tylko takie, ale to była taka radość w tym, że właśnie, że robimy coś razem, że w ogóle zmieniamy tą rzeczywistość. Wtedy było wsparcie na nas właśnie Stowarzyszenie Warmińska Wieś, które z Różnowa. I tak potem... I właściwie przecież ja nigdy nie pisałam projektu. Po prostu siedziałam i pisałam tak, jak było, tak jak czułam, tak jak widziałam potrzeby i to przychodziło. I projekt za projektem przychodziło. Właściwie do tej pory tak gdzieś, jak obserwuję, sprawdzam projekty, tak na poziomie 80% to jest to przychodzenie tych projektów i chyba tylko dlatego, że ja to uczciwie piszę, że widzę to i to i potrzebne jest to i to. I help.
Mm-hmm. Zróbmy coś.
Tak, złożymy finansów mm-hmm. I to się wydarzy. Jest potrzeba, żeby to się wydarzyło. I potem na skutek tego stwierdziliśmy, że nas na tyle mocno ciągnie w tą stronę, że z przyjaciółmi, z Madzią, z Karoliną, wtedy jeszcze był Marcin i z Elą, oni stali się jakby zarządem fundacji. Obecnie najbardziej to jesteśmy w trójkę. Magdalena Zaborowska, Karolina Gawoł i ja. Pracowałyśmy przez ostatnie lata bardzo intensywnie ze sobą nad tymi ideami. Ja jestem wizjonerem, więc ja widzę po prostu pewne rzeczy, które mają się wydarzyć. Madzia jest świetna, jest po prostu królową pióra, więc ona potrafi to tak pięknie opisać. A Karolina jest po prostu mistrzem świata w papierach, w księgowościach, w cyferkach. Ja bym poszła do więzienia, jak ja bym się tym zajęła.
Na bank.
Lubię netto brutto, jakby nie ma tutaj różnych. A ona jest tym świetna, więc mamy taki team, który z sobą bardzo dobrze gra. Jesteśmy do tego przyjaciółmi i grają w nas te same rzeczy. Wrażliwość serca mamy bardzo podobną. Widzimy to, wspieramy się, tu nie ma, że ktoś robi mniej więcej, czy to w ogóle nie ma znaczenia. Ile jesteśmy w stanie na danym etapie życia, tyle możemy dać i dajemy. Ale cały czas jest to w każdym z nas, że poczucie, że życie to nie jest tylko robota, że życie to nie jest tylko ja, moje sprawy. Tylko w każdej z nas jest coś takiego, że oderwijmy się trochę od siebie i zobaczmy, że może jest gdzieś, że potrzeba zauważenia, ukochania, otulenia. Ale początkiem był właśnie ten projekt pierwszy.
I to było w którym roku?
No, w którym to roku było?
2008, 2009, może gdzieś tak, bo to były te pierwsze projekty właśnie tamte, Młodzież w działaniu.
Tak, to były te lata. Czyli, a fundacja powstała w 2015 roku dopiero. Dojrzewać, dojrzewała i poszła. I też się w cudowny sposób nagle pojawiła osoba, która nam pomogła. Trafiliśmy na jakieś szkolenie, które było bach, wszystko poszło. Wszystko poszło. Tak. I to właśnie w naszej gminie powstała, w gminie Dybicy.
Właśnie to jest fantastyczne, bo wydaje mi się, że teraz przeglądamy się w takiej soczewce, bo wydaje mi się, że ta twoja opowieść, ona dotyczy bardzo wielu społeczników w Polsce, bo właśnie tak było, że były te pierwsze projekty, te osoby, które mają taką samą zajawkę jak ty, tak samo zaczynały, tak samo robiły różne rzeczy, później pewnie to się przeradzało w jakąś fundację albo stowarzyszenie, coś większego. No i później, tutaj tu mówisz o 2015 rok, rozwija się, robi się różne rzeczy. Później była pandemia i było jeszcze więcej rzeczy. I właśnie to mnie bardzo ciekawi, że to jest długofalowy proces. Od 2009 roku, no teraz mamy 2024. I jak się czuje taki społecznik, jak się czuje taki lider, który zrobił tyle różnych projektów? Czy jak ty w ogóle sobie radzisz z takim ogromem? No, jedna sprawa jest, to jest fantastyczne, bo masz sprawczość po jednej stronie, ale z drugiej strony bagaż różnych kłopotów i obciążeń.
Ja się chyba nigdy nie patrzyłam na to jako bagaż obciążeń, kłopotów. Wydaje mi się, że...
Tylko cudzych. Chodzi mi o to, że nie twoich, tylko
cudzych. W sensie
cudzych.
Tak, cudzych, ale to nie było nie takie dociążające w znaczeniu, że o matko, mam już dość, bo w sumie przecież my wszyscy jako społecznicy decydujemy.
No tak.
Przecież to jest nasza decyzja, czy my z coś wchodzimy, czy nie
widzisz,
wchodzimy.
Nie? Właśnie, może to też jest tak, że sobie z tym lepiej radzisz, nie?
Ja czuję w tym dużą wolność. Ja myślę, że sytuacja się zmienia wtedy, kiedy my musimy. Właśnie ta powinnościówka wchodzi.
Tak.
Że ja coś powinnam, że ja coś muszę. I wtedy faktycznie, no właśnie, to okres pandemii był taki. Tak sobie myślę, jak trud, gdzie się pojawił trud? Trud się pojawił w pandemii, gdy właśnie pojawiło się więcej obciążeń. I to takich nie z wyboru. Właśnie pojawiły się dlatego, że inni rezygnowali i trzeba było w to wejść.
Tak.
I to mnie przeciążyło. To mnie faktycznie przeciążyło. To odbiło się na moim gdzieś zdrowiu też emocjonalnym, to na bank. Ale tak po całości... Bo ja analizowałam to, dlaczego wcześniej nic mi się takiego nie wydarzyło, tak jak właśnie po pandemii, że mi o depresję to wyszło. Czemu to wcześniej się nie objawiło? Przecież tam było jeszcze więcej, ja miałam jeszcze więcej projektów. No, miałam także 5 projektów naraz, przy pracy zawodowej, przy małych dzieciach i przy jeszcze innych obowiązkach. Ale tam wszędzie był wybór.
Tak.
To było dlatego, że zrodziło się coś w sercu, ja widziałam, zazwyczaj tak mam, że rodzi mi się jakiś obraz, on jest jakiś kompletny, ja to widzę, jakby w mojej gdzieś tej głowie, to jest bardzo poczucie w tym wielkiego bezpieczeństwa. I takiego, że to się wydarzy, że to na pewno będzie dobre i w odczuciu, że to coś kompletnego się pojawia. Więc i to zazwyczaj się wszystko tak wydarzało. I rzadko intuicja też zwodzi. Nawet mi w testach różnych jakichś wychodzi to, że intuicja rzadko mnie zwodzi. Zazwyczaj dobrze wyczuwam różne rzeczy. Więc nigdy nie miałam takiego poczucia, że coś jest trudem. Mało tego, jak coś, jakby ja odczuwam, że coś się na przykład już zamyka, a coś nowego się otwiera. Tak. Że nie byłam przyspawana do jednej rzeczy. Mm-hmm. Że teraz już jak będziemy robić na przykład działania dla mami, nastolatek, to teraz musimy już przez wiele lat to samo robić. Nie, pojawiało się coś znowu świeżego i znowu kolejny pomysł. W Olsztynie 12 lat organizowałam razem z przyjaciółmi warsztaty gospel. Okres pandemii zamknął to. Projekty pewnie też się zamknęły i można by było teraz odbudowywać na zasadzie, że znowu pisać projekty w innym miejscu. Ale ja mam w środku coś takiego, że jakby ten czas zakończył się. I jest w tym duży spokój. I myślę, to robi przestrzeń dla rzeczy kolejnych. Ja nie muszę być niewolnikiem własnych postanowień. Jak to mówi mój mąż. I to chyba to wolność daje siłę. Mm-hmm. Bo wolność daje radość. Mm-hmm. Do tego, że ja ostatecznie decyduję. Nikt mnie nie zmusza przecież do tego. Ja z tego też nie żyję, więc nie mam przymusu finansowego, że ja muszę to robić. I chyba dlatego to są takie palące się nieustannie jakieś ogniki.
Tak, tak. A właśnie jak mówisz o tej pandemii i tym no takim gorszym czasie w takim działaniu, to ja w pełni się z tobą zgadzam, bo również w moich tych działaniach to widziałam, że musiałam się zająć rzeczami, którymi ktoś inny się zajmował, ze względu na to, że pandemia na przykład ograniczyła dostęp do młodzieży, bo młodzież była dużej części wolontariuszami, czyli związani z uczelnią, a uczelnie przeszły na tryb online i szkoły przeszły na tryb online i tak naprawdę na przykład grupa taka, która była takim korem, nagle przestała mieć możliwość spotykania się i nagle pewne rzeczy spadają na takiego lidera i to jest naprawdę obciążające i wydaje mi się, że może być tak, że wiele osób doświadczyło czegoś takiego i to jest fajne, że mówisz o tym, bo to też jest takie wtedy obrazujące, dlaczego jesteśmy tacy zmęczeni tymi działaniami na przykład, nie? Tak. Że to tak długo trwa. Ale na pewno to, co mówisz, jest ważne, że nie trzeba, że ten taki przymus jest wypalający.
Ja nawet nie żałuję, że na przykład spotkałam się z panią depresją i miałam takie poczucie, że ona mnie zaciąga specjalnie do stołu i mówię, nie puszczę cię. Nie puszczę cię, dopóki nie przygadamy pewnej rzeczy. Ona wbrew pozorom przyszła odnowić mi życie. To jest paradoks. Paradoks tego brzmi dość przewrotnie, ale gdyby, wydaje mi się, nie spotkanie właśnie, nie wejście do tego ciemnego domu, bo wcześniej, tak jak wspominałam wcześniej, ta depresja i ten obraz depresji dla mnie był taki, że jest czarny, ciemny dom przede mną i trochę strach, w ogóle nie wiadomo, jak to tknąć. Nie wiadomo, jak ludzi tknąć, żeby nie zrobić jakiegoś kuku jakimś tekstem czy czymkolwiek, że to nie wiadomo, co to takiego. I nagle właśnie w tej okresie pandemii, nie wiedząc czemu, ja nagle uświadomiłam sobie, że ja już jestem w środku tego domu. Zaraz ja jestem w środku tego domu, że tu jest naprawdę ciemno, że tu nie ma światła. Że chciałabym szybko w ogóle przebiec przez ten dom, a ja w ogóle nie widzę, gdzie tu jest droga wyjścia. Nie widzę światła żadnego. Więc człowiek tak wierzga w tym, jakby walczy, chce się wyrywać. Tam krótki ląd taki jest, takiej złości, jakiegoś szukania sprawców tego stanu. Że jakby na zewnątrz szuka się tych jeszcze kozłów ofiarnych. Myślałam, że to może że to mój mąż, może to on po prostu nie widzi, nie słyszy mnie, że nie, jakieś moich oczekiwań nie spełnia. Potem zrozumiałam, że to nie jest w ogóle to. Ale po jakimś czasie oczy się przyzwyczajają do ciemności. Jak jesteśmy w pokoju, że zaczyna się widzieć takie kontury. O, tutaj jest jakiś mebel, tu jakaś lampka, tu chyba fotel jest. Zaczyna się powoli widzieć, że o, jakieś tu życie w ogóle jest. Tak jak w głębinach morskich. Wydaje się, że tam jest czarno, bo tam są ryby. No straszne, dziwaczne, ale jest życie. I czułam, że jestem coraz słabsza. To w ogóle energetycznie, przy tym, jaka ja byłam energetyczna, całe życie, jak czołgistka. Po prostu na koń. Po prostu. Nie było sytuacji właściwie, jak pamiętam, żeby w ogóle mogły zatrzymać, powiedzieć, że coś nie damy rady. No jak nie damy rady, no jak nie tak, to tak. No przy mamie mówię, jak nie drzwiami, to oknem, jak nie oknem, to kominem. I to jest takie w ogóle wbite we mnie, że to wszystko jest realne do zrobienia. Kwestia czasu może. A tu nagle było coś takiego, jakby mnie, że opadam z sił jak taki balon, który po paru dniach tak powietrze schodzi i nie ma we mnie w ogóle energii. Nic mnie nie cieszy. Tyle dobrych rzeczy się dzieje wokoło, a nic mnie nie cieszy. Tylko ja myślałam, że to wszyscy tak mają. Że my po pandemii wszyscy tak mamy. No nic nas nie cieszy. Ale się okazało, że nie. To ja mam i takim I czułam właśnie ludzi ze szkłem, tak jak siedzimy tu i widzimy to jezioro i tam właśnie ktoś na jakiejś warcie z paralotnią, to tak właśnie widzi się jakby za szkłem ludzi. I nie bardzo chce się już wnikać w ich świat, bo wydaje się, że człowiek ma tak jakoś podkorek z sobą, że już poziom empatii spada na bardzo niski poziom. A to znowuż przy takich osobach jak ja zapętla poczuciem winy, że przecież ty powinnaś. Ty powinnaś angażować się w życie ludzi. Ty powinnaś pomagać innym ludziom. Szczególnie może, gdy się jest jeszcze dodatkowo żoną pastora i ma się trzutkę, to...
Ta odpowiedzialność za osoby.
Tak, to jest ta odpowiedzialność, do której nie było dostępu w tym czasie.
I więc, oczekiwania też innych ludzi wobec ciebie.
Tak, wypowiedziane, niewypowiedziane, no ale głowa produkuje myśli, że ty powinnaś to, ty powinnaś tamto, a człowiek jakby sam w ogóle z sobą jest w stanie żyć. Nawet nie być, a żyć. I wtedy jakieś w ogóle myśli rezygnacyjne zaczęły się pojawiać, że w ogóle, żeby z wszystkiego zacząć rezygnować zupełnie. Nawet miałam takie myśli, żeby w ogóle przestać chodzić do kościoła. Tylko czułam, że żona pastora raczej głupio, żeby przestać chodzić do kościoła, to jest sytuacja bez wyjścia.
O matko, jakby ksiądz, jakby myśląc przez katolicki...
Myśląc, że nie zauważy
tak,
nikt.
Tak, dokładnie. Myślę, że nikt nie zauważy. No, raczej, nie mam je.
Raczej jest to niemożliwe.
Jest to niemożliwe.
Więc ja czułam, że ja w ogóle tutaj nie mam wyboru, o którym mówiłam wcześniej.
Tak.
Więc ten brak wyboru, on cały czas tak dociskał, on zamykał pętlę i lęki mi się straszne pojawiły w tamtym czasie, właśnie stany lękowe, na skutek tych myśli, które zaczęły się pojawiać. Bańka na bańkę, każdy gdzieś tam tekst puszczony już w mojej głowie urastał, o matko, pewnie za chwilę będzie to. Jakby świat zagrożeń się otworzył wokoło, że z tego wyniknie to, ojejku, straty relacyjne. A jak człowiek całe życie w stadzie i relacje są drogocenne, bezcenne i czymś takim najpiękniejszym, to są jak takie małe żałoby, jakby cały czas ktoś umierał. Nie? I myślę, że wielu ludziom to się przydarzyło w pandemii, że pojawiły się straty relacyjne, przyjaźnie pękły. Okazało się, kto jest przyjacielem, a kto próby tej nie przeszedł. Kto wrócił do siebie, kto nie wrócił do siebie. I myślę, że to sięgnęło też mnie jakby w tym, więc tam bardzo dużo było takich elementów, które doprowadziły do takiego miejsca, że dopiero z moją przyjaciółką ona mi powiedziała dopiero, że Ewa, ja ci wiesz co, wyślę testy, ty sprawdź siebie, bo dla mnie to wygląda, że
to jest depresja.
A ja w ogóle nawet do głowy nie przyszłam. W ogóle do głowy nie przyszłam. Że tu jest jakiś w ogóle problem.
Ale powiedziałaś, że to jest jakby, że to ta twoja przyjaciółka depresja. Dlaczego tak pozytywnie? Bo każdy mówi tak bardzo źle o tej depresji.
Ja nawet nie mówię przyjaciółka, tylko... bo do niej bym nie chciała wracać, do tej przyjaźni. To raczej pani.
Pani.
To była pani w ciemnej sukience.
Pani w ciemnej sukience.
Ona powiedziała, że dość, zatrzymaj się, musisz zawalczyć znowu o siebie. To był wielki zwrot akcji, żebym wróciła do siebie, do swojej wrażliwości. I gdy to się okazało, że faktycznie depresja miarkowana, tam w wskaźnikach terapii schematu właśnie wyszły mi bardzo wysokie wskaźniki, deprywacja emocjonalna, czyli to, że potrzeby innych są ważniejsze niż moje, samo poświęcenie, samokaralność i porzucenie, to ja, jak ja to zobaczyłam, to po prostu ja byłam w szoku, bo to zostało zdefiniowane to, co ja czuję, a do czego jakby nawet nie dawałam sobie prawa chyba poczuć, nawet nie wchodziłam na tą ścieżkę, tylko wydawało mi się, że to tak jest, tak musi być. Że to tak, że jak coś nie tak, no to wiadomo, że to pewnie moja wina. No bo zawsze myślałam dobrze o ludziach, więc jak coś nie tak, to raczej po mojej stronie. Więc ja zabiegałam zawsze, żeby było dobrze. Więc to jest ta pewna deprywacja, która postępuje. Potem mi pomogła też terapia uświadomienie sobie, co się dzieje na poziomie myśli. Że skąd te moje powinnościówki u mnie, nie? Że te muszę, czy ja naprawdę muszę? Czy ja naprawdę powinnam, czy raczej nie powinnam zatrzymać się i pomyśleć, co ja tak naprawdę gdzieś tam chcę, potrzebuję. Oczywiście potem rodzi się opór, bo jak przyzwyczaja się ludzi wokoło, że zawsze na usługach i nagle człowiek coś dla siebie, no to pojawia się opór, ale ja wiedziałam, też byłam przygotowana jakby na to, że tak może być, ale ja nie straciłam i do tej pory mam coś takiego, że to nie chodziło o to, żeby teraz być egocentrykiem i teraz mam zwrot w swoją stronę, tak jak też powszechnie mówimy, dbajmy o swoje potrzeby, dbajmy o siebie, to nie był tego typu egoistyczny zwrot w swoim kierunku, że teraz nic mnie nie obchodzi, ludzie już mi przestają obchodzić, zawiodłam się na ludziach, bo najgłębsze ma jakby te takie źródło i w ogóle istota, to nie pomaganie ludziom czy bycie z ludźmi nigdy nie wynikało z tego, żeby mi było dobrze z tego tytułu, żebym ja się czuła lepiej, żeby miała dobre postrzeganie siebie, bo ja pomagam innym, bo to jest dla mnie egoistyczne myślenie. To jest te dobro czynienie dla siebie w dużej mierze, tylko to dużo głębsze, wynikające jakby z wartości tego, że skoro Bóg dał siebie mi, to ja mogę tylko w zamian dać siebie. Komu? No komuś widzialnemu do dyspozycji. Czyli ludziom, więc to źródło jest w ogóle miłości do ludzi, jest w ogóle gdzie indziej ulokowane, jakby stacja paliw jest gdzie indziej ulokowana, tego paliwa nie we mnie, no bo we mnie tam nie ma za bardzo. Ja na debety regularnie wchodzę miłości do drugiego człowieka, do różnych ludzi, ale mam stację w niebie i tam muszę jechać tankować, nie? Swój bak. I to jest moje jakby najgłębsze źródło. Efektem tego wszystkiego stało się to, że ja się zatrzymałam, zaczęłam znajdować miejsca dla siebie. Odkryły mi się znowu te marzenia z przeszłości co do swojej muzyki, która zakopałam. Perfekcjonistka mi tam właśnie taka była, też druga pani towarzysząca perfekcjonistka, która powiedziała, że w życiu to nie wyjdzie.
A to długi stół tam masz, Ewa. Tam perfekcjonistka.
Nie, tam dużo jeszcze pani. Różnych postaci można było. Ale perfekcjonistka była jedną z takich czołowych tam. Większych, wyższych ode mnie pani. A nie jestem przecież taka mała. 170.
No.
Ale ona była mocna, powiedziała, z domu to nie wyjdzie. To jest słabe, wszyscy śpiewają lepiej, robią to lepiej, to nie wyjdzie. Więc ja to pochowałam bardzo skrzętnie do mojej gdzieś tam wewnętrznej piwnicy, ale ostatnio właśnie to wszystko się odnawia przez ludzi szczególnie. To nie, oni nawet nie wiedzą o tym. Część wie, część nie wie, jak bardzo jest to wyciągane. Te oddziaływanie chyba przez muzykę. I perfekcjonistka nie pozwalała mi na to. I ten powrót do siebie spowodował, że mam zgodę na coś słabszego. Że mogę wypuścić to nawet w moim odczuciu oczywiście, że to będzie słabsze, że to będzie mniejsze. To co, że mówi mi to w głowie, że no ale posłuchaj, jakie to jest słabe. Już widzę tą myśl, że ona przychodzi, ale ona mnie nie blokuje. I to jest niezwykły taki powrót do takiej pewnej też pokory. Myślę, że też w tym się kryje jakiś rodzaj pokory, takiej zgody. I ten powrót do siebie też łączył się z tym, że znajdowałam swój taki czas dla siebie, że znalazłam sobie taki mój ulubiony hotelik właśnie pod Olsztynem, w którym jeździłam na kilka godzin, tam sobie właśnie dostałam szlafroczek, leżaczek, słuchawki, mój notes, kochane listy, zaczęłam pisać znowu do Boga, tak jak w mojej młodości, i znowu wylewać to, co jest w moim sercu i zaczęłam wracać do tych głębszych wart siebie, bo ja już byłam na etapie, pamiętam tej popandemicznej, to byłam cały czas w działaniach, cały czas w zadaniach. Ja czułam, że ja funkcjonuję na poziomie głowy, że ja po prostu bym hełm miała, tam było tyle takich styków palących się i było dla mnie przerażające, że mówię, Boże, ja nie czuję tych głębszych rzeczy, które zawsze czułam. Co się wydarza, że jestem tak na poznawczym tylko poziomie, na poziomie myślenia, że nie mogę, choćbym chciała już wejść, nie mogę wejść w głębsze warstwy czucia, odczuwania, bo to się czuje i ziemię, i niebo. Albo się nie czuje i jednego, i drugiego, albo jedno i drugie się nie czuje też. Mm-hmm. Więc to zatrzymanie, ta depresja po prostu mnie na maksa zatrzymała, tak, bo ja bym się nie zatrzymała. Bo nawet gdybym chciała, to bym nie była w stanie, ale dało mi to ulgę taką, że jak przyszła ta diagnoza, okazała się ta diagnoza, to ja poczułam ulgę, że ja choruję i ja mam prawo zająć się sobą.
Ojejka, Ewa, no widzisz.
To jest niesamowite.
No.
Niby człowiek jakby wie, ale nie daje sobie prawa.
Tak, nie dajesz sobie prawa chorować, prawda? Nie. A jakbyś nogę złamała, to byś sobie dała prawo, nie? Tak. A to jest takie niewidoczna choroba.
Ale to jest niesamowite. I miałam wysoko funkcjonującą depresję. To mało kto myśli, żeby się nawet rozpoznał. Ja funkcjonowałam, żyłam, uśmiechałam się. Może uśmiechać to może tak słabo, wydaje mi się, bo ja nawet sama czułam po ciele swoim, że to nie jest ta radość i ten entuzjazm, który miałam kiedyś. Że po prostu entuzjazm, to było to słowo, że ja nie mam entuzjazmu w sobie. Że po prostu ja jestem pośród ludzi, ale wiele rzeczy stawało się wyzwaniem. Kontakt z ludźmi był wyzwaniem, odebranie telefonu stawało się wyzwaniem, wyjście z domu wyzwaniem. To było niesamowite, że co się ze mną dzieje i cały czas łojenie siebie, czemu ty tak masz? Źle, że tak masz. Zobacz, jaka ty jesteś, że tak masz. Czyli cały czas jakby wszystko do środka, do środka, do środka. I te wyciąganie siebie, właśnie ten czas poświęcony sobie, on otwierał taką możliwość zmiany. Zmiany. Mm-hmm. To jest zmiana na nowe. To jest totalna jakaś odnowa w tej chwili.
Mm-hmm. No właśnie.
Nie dam ci spokoju. Nie dam ci spokoju, bo jestem jak to dziewczę, co pokochało pierwszy raz, pełna miłości, tęsknoty. Nie dam ci spokoju, o nie, nie dam ci spokoju. Ujrzał ciebie, padł na twarz, pokryty trądem, wierzył, że moc masz. Dziś podnoszę oczy w górę, skąd pochodzi pomoc pewna. Silne ramię twe zawsze wesprze mnie. Już nie ja, lecz w centrum jesteś ty, wielki Bóg i Pan, Zbawiciel. Tobie oddać chcę całe życie swe. Więc nie dam ci spokoju.
Śmierć mojej perfekcjonistce. Jesteście tego świadkiem.
Piękna opowieść, Ewa. Tutaj w niej też przebrzmiewa ta muzyka. I to mnie bardzo interesuje, bo jeżeli mówisz o tym, że myślisz o tym, żeby właśnie muzycznie się otworzyć, no to co tam się za tym kryje? Czy się kryją jakieś nowe piosenki? Czy się kryje śpiewanie o tym, co tam się zadziało? Powiedz.
Tam są takie piosenki, które są z mojej młodości, takiego mojego okresu zakochania w jakimś takim, nie jakimś takim, w realnym Bogu, którego wtedy poznałam. Mm-hmm. To był okres taki, że ja się na maksa zakochałam w Bogu, który się stał w pewnym momencie trochę, w cudzysłowie, może to śmiesznie zabrzmi, ale chłopak. To były spacery z nim, chodzenie do obserwatorium ze słuchawkami, rozmawianie, mówienie o tym, co mi tam gniecie, z czym mi się źle czuję, o moich kompleksach, o moich marzeniach, więc on się stał się dla mnie tak bliski, dlatego że rzeczywistość wokół mnie była dla mnie zbyt trudna, żeby nią dźwignąć, bo ja byłam wtedy młodą osobą z różnymi problemami, w wielkich słabościach i nie miałam w sobie nawet siły, żeby się przed kimś otwierać. Bo po prostu ja, wydaje mi się, że byłam dość introwertyczna wtedy. Mnie wszelkie grona większe niż dwie osoby, to już była masakra. To już w ogóle ścisk gardła, poczucie, że ja nie mam nic do powiedzenia sensownego, więc w ogóle po co mówić. Więc, a każdy potrzebuje przyjaciela. Więc tym przyjacielem stał się dla mnie Pan Bóg. Po prostu. I mało tego, ja doświadczałam zwrotki. Że po prostu on naprawdę żyje i ja doświadczam z jego strony takiego poczucia i pokoju, i miłości. Takiego czegoś, czego od żadnego w ogóle człowieka nigdy nie doświadczyłam. Do dnia dzisiejszego. Mm-hmm. To są takie obszary w duchu człowieka, takiej najgłębszej warstwie, myślę, dla wielu jeszcze nieodkrytej, w tym samorozwoju, że osoba, nie że ja się nakręcam, że jest mi dobrze, nie że techniki mi pomagają jakieś, tylko że osoba mnie kocha. Że jest ktoś więcej, ktoś dalej, ktoś, to daje mi pewność, że jak wypuszczę swój ostatni oddech, to on na mnie czeka w jeszcze lepszej rzeczywistości niż jest tutaj. Że on będzie w ogóle na tej przejściówce trzymał mnie za rękę, że mnie strach nie obleci, że już mi daje tą pewność tu i teraz, więc ja się nie boję śmierci. Nie boję się tego, co się wydarzy z moją rodziną, bo wszyscy jesteśmy jakby po jasnej stronie mocy. I te piosenki są tak naprawdę pewnymi i treściami, tak jak piosenka Z Tobą w rejs jest o tym, że ja chcę z Tobą płynąć w rejs. Rozpiąć żagle, oddać stary. Ja nie chcę trzymać w swoich łapach całego swojego życia. Chcę przeżyć przygodę nie na miarę, szytą na miarę człowieka, ale na miarę Twoją, jeśli Ty jesteś. Jeśli Ty faktycznie jesteś, jeśli to chrześcijaństwo jest realne, to ja muszę tego doświadczyć. Ja tego chcę doświadczyć i tak nie popuszczę łatwo. No bo ja nie jestem typowym religijnym człowiekiem, że mnie kręci chodzenie do kościoła, modlitwy i takie, no nie, no po prostu szukam życia, jeśli Bóg jest żywy, to ja muszę też to poznać, też to muszę zgłębić, tak jak zgłębiałam człowieka na przykład w Różnowie młodego, czy lubię rozmawiać ze seniorami i słuchać ich opowieści, czyli zgłębiać człowieczeństwo, a to jest nawet więcej niż człowieczeństwo, to jest istota, która nie ma końca w poznawaniu. Jest tak fascynujące, że to właśnie to, że nie ma końca, jest fascynujące.
Mm-hmm. Ewa, wiesz co, tak sobie myślę, że właśnie potrzebujemy tych twoich piosenek, bo to są takie trudne kwestie, pytania, które w sobie nosi i szuka odpowiedzi na te pytania, ale nie zawsze ma do kogo się zwrócić, żeby zadać te pytania. Mm-hmm. Może ze względu na to, że pewne takie pytania związane z... Tak jak ta piosenka Wybrać się w rejs, że ona nie jest taką debatą publiczną. Nie rozumiesz, że zadasz komuś pytanie, no ale po co żyjesz? Ale po co w ogóle ja żyję? Jaki jest cel mój w życiu? Czy ktoś mnie kocha? To są takie pytania, które są trudne i wydaje mi się, że właśnie artyści, muzycy, ci, którzy czują ten puls świata, a ty jeszcze, jak mówisz, że chodzisz po ziemi i gdzieś tam masz głowę też w niebie, to możesz te odpowiedzi jakoś zasugerować.
No, ja o tym marzę. Jakbym miała się tak obrać, jak cebulka, to po prostu ja mogła tak cały czas, całe dnie po prostu ciągnąć ludzi do tego właśnie żywego Boga. Nie do religii, nie do kościołów w sensie takim, że ten czy tamten, tylko po prostu ja czasem mam takie, może dlatego czasem cierpię, bo sobie myślę, że ten Bóg jest taki wygnany, że to jest osoba wygnana, że niby jest na ustach czasem, ale ona jest wygnana i czasem jest tak przykro, że myślę, jejku, no ty udowodniłeś ze wszystkich. Skoro dałeś życie, to jejku, co ty jeszcze możesz więcej zrobić? Mój kochany przyjaciel, co ty jeszcze masz więcej ludziom powiedzieć? Co możesz, jakie możesz jeszcze udowodnić? Zrobiłeś już na maksa wszystko. Jak innym w ogóle powiedzieć o tobie, że ktoś taki jest? Żeby ludzie to zrozumieli i nie odrzucili tylko i nie patrzyli na ciebie przez płaszczyk kościołów, denominacji, negatywnych doświadczeń, tylko chcieli ciebie poznać dla ciebie samego, pokochać po prostu kogoś, a przecież wszyscy szukamy miłości. Te wszystkie strategie, które ludzie podejmują, czy uzależnienia, czy zdrady, czy to tam wszędzie kryje się potrzeba miłości. Tak. Ale człowiek nie doświadczy tego, dopóki moim zdaniem nie spotka się z tym, który nazywa siebie miłością. Który jest właśnie tym stacją paliw, ale to nie chodzi, bo to jest dość instrumentalne by było, to czasem jak do Boga się ludzie wzywają, że jak trwoga, to do Boga. No to jest instrumentalne podejście Boga. A on szuka tych, którzy chcą się z nim zaprzyjaźnić. Dla niego samego. Poznać go, kim on jest i jak jest niezwykły, cudowny. Nigdy nie było takiej sytuacji. Nawet gdy straciliśmy pierwsze dziecko, że ja powiedziałam, że Bóg jest focha strzelam. Jak ty możesz mi coś takiego zrobić? Ja ciebie tu kocham, chcę jak najlepiej, służę jak potrafię. Nie, po prostu jak się poznaje naturę Boga, jest się z nim. To ciężko wierzyć, że to jest jakiś zły Bóg. To jest tak cudowna osoba. Osoba właśnie, nie siła, nie moc. To jest osoba, która tak wyraźnie o sobie mówi. Tylko chyba chcieć. Ja nie wiem, chociaż z drugiej strony myślę, że no, może to jest jakiś rodzaj łaski, że się otwiera człowiekowi, coś takiego, taka głębia. Ale moim sercem jest to, żeby pociągnąć. Ludzie, jest źródło.
No to nic, no mów w tym sensie, że no, będziemy czekali po prostu na te twoje pieśni.
To musicie mnie wspierać.
Tak, no właśnie, to musimy Ewę wspierać, bo ona musi, jak poeta, napisać słowa.
A słowa później, już są.
Właśnie już są słowa.
Ta, muzyka jest, ja muszę tylko zaaranżować.
Tylko musi to zaaranżować, usiąść do pianina i śpiewać.
No, już mam zespół, się zgodził ten zespół, więc niedługo nie będę odtłać jakąś zrzutkę, bo oczywiście znaczy ja tak nie lubię koncentrować uwagi na sobie, więc to będzie dla mnie wielkie wyzwanie też pod tym kątem,
no dobrze,
że w ogóle
no to ja
coś
teraz
prosić.
Tutaj będę koncentrować na tobie. Będę ciebie wspierać.
Tak, właśnie.
No. Ewa, ale jeszcze taką rzecz, bo powiedziałaś o tym właśnie, no to można było taka stacja dokująca, czy ten twoje takie jedno źródło, ale drugie to jest też właśnie stacja w tych relacjach, no właśnie fajna to, co, ta drugie źródło to jest właśnie też te twoje relacje rodzinne i właśnie to jest tutaj tak jakby wracam do tej naszej początku rozmowy, do tej przystani. I tą przystanią właściwie zakończymy tą naszą rozmowę, bo tak sobie myślę, że to, co powiedziałaś, że nie robiłabyś tego wszystkiego, gdyby to tak nie wyglądało, gdyby te wasze relacje rodzinne nie były fajne, gdybyś nie miała fajnych dzieci, które już są właściwie w wieku nastoletnim, prawda? I to jest bardzo trudny czas bycia posiadania nastoletnich dzieci. Niektórzy rodzice mówią, że nastolatków powinno się zamrozić i rozmrozić,
no nie,
kiedy już
ja
będą.
No właśnie, a ty kochasz. Nie? Ja kocham. Wszyscy patrzą na mnie jak na takie na UFO. Czasem jak rozmawiam z rodzicami, ja mówię, no proszę was. Przecież to jest tak cudowny wiek, takiego potencjału. Te dzieci są jeszcze czyste. One jeszcze nie są takie przesiąknięte, że coś się nie da, że jeszcze nie znasz życia. Jak to dorośli już tak po prostu, że to jest taki moment, że albo się ich kształtuje i uskrzydla, że będą jak orły latać, albo indorów zrobimy z nich. Kury, które chodzą i dziubią robaki.
A jakbyś miała komuś, no właśnie, tak poradzić, jak można tak sobie uwić to gniazdko? No
nie to wiem. Gniazdko?
No, że te dobre relacje macie. Na pewno pracujecie nad tymi relacjami, czy nie?
Mi się wydaje, że my jesteśmy normalni.
Aha. Czyli trzeba być normalnym.
Na pewno jesteśmy normalni, ale moja córka powiedziała mi takie zdanie. To było chyba właśnie po pandemii. Ja miałam takie obciążenie, że jejku, jestem tyle poza domem. Jestem w tylu rzeczach, a mało jest mnie w domu, więc miałam poczucie winy, że jajku, jaka matka jestem beznadziejna. Na pewno oni tutaj tracą, że po prostu wszyscy są ważni, tylko nie oni. Jak to myślę, że to wiele osób ma takie coś. I ona w pewnym momencie jechałyśmy samochodem i ona mówi, wiesz co, mamo, dzięki temu, jacy jesteście, jakie macie wartości, ja nie mam w ogóle myśli ani samobójczych, nie mam stanów depresyjnych, a moje koleżanki i biorą ileś tam w klasie, nawet nie koleżanki, ale ileś osób nie w klasie i bierze psychotropy, jest po próbach samobójczych, przychodzi depresja. I mówię, dzięki wam. I ja nagle, wiesz, taka małpka, która mi siedziała na grzbiecie, która mi mówiła właśnie tego poczucia winy, nagle jakby ona dostała taki strzał od niej. Nie usiadłem, mówię, Lena, ty, mówię, ty naprawdę tak myślisz? Mówię, no tak. Ja mówię, szok. Wiesz, jak ty mnie uwalniasz tym zdaniem? Uwalniasz mnie, że... I sobie myślę, dlatego, że my za nami jesteśmy tak zaangażowani w ludzi, dajemy też wzorzec dawania. Dajemy też im wzorzec praktyczny taki, że życie to nie jestem tylko ja. I myślę też, że to są takie wartości, które gdzieś budują coś głębszego, właśnie nie egocentrycznego, a z drugiej strony wsłuchujemy się też, czego oni potrzebują i nie forsujemy tego. Jeśli mówią, że nie mam siły, nie chcę iść do szkoły, no to nie. No świat się nie zawala, jestem nauczycielką i naprawdę. Ja miałam różne sytuacje w liceum i to niczym nie świadczy w obecnej rzeczywistości w ogóle o niczym. Miałam moment jeden z moim synem, który był dla mnie trudny, ale nie wiedziałam właśnie, że wtedy to jest ta depresja, o której mówiłam, ten krótki mój ląd. Że był taki czas, że on właśnie mniej się uczył, znaczy mniej, no w moim odczuciu, że to tam prawie nic. Spanie, nie mógł wstawać, urósł w ciągu roku 11 centymetrów.
O, tak.
To były takie w ogóle siedzenie w tym pokoju, te gry, tu coś, a mnie zagotowywało. Po prostu, więc ja tam wchodząca do tego pokoju, grzmiąca tam.
Nie graj
on jeszcze, tak, on jeszcze gorzej na te moje reakcje. No to wiadomo. Ja myślę, i mnie to jeszcze tym bardziej podkręca. I tak rodzaj ignorancji. I potem, jak ja zrozumiałam, że ja jestem w takim miejscu i zaczęłam zobaczyć, że za tą moją złością stoi po prostu lęk. Lęk o to, że ja się martwię. Martwię się o to, że on sobie w życiu nie poradzi z takim podejściem. Bo Lena jest zupełnie inna, my jesteśmy też inni, szybcy w sensie, że on po prostu będzie miał ciężko, bo kto będzie, jaki pracodawca będzie chciał tak rozciągniętego w czasie pracownika, który dobrze, kiedyś tam zrobię, coś tam się wydarzy, ale jak robi to fantastycznie, totalnie dokładnie i efekt jest świetny, na przykład w gotowaniu, no to po prostu świetny jest. I jak ja zrozumiałam, że to nie jest historia o nim, to jest historia o moim lęku. Nie? To jak ja zobaczyłam, że to nie jest o nim, że odczep się, babo, od niego. Ty zobacz, co tutaj się wydarza na twoim podwórku. I zaczęłam pracować nad tym swoim lękiem, że on po prostu ma prawo być taki, jaki jest. Czy ja zaakceptowałam, że on tak jest, to moja, mnie bardziej kosztowała praca nad sobą, niż myślę, że jego. I on, ja widzę, że gdy ja po prostu sobie, jak mazurka mówi, wyluzowałam gacie, to i mój sens się zmienił. Po prostu i siedzi na dole z nami, rozmawia, uśmiechnięty chodzi, już sobie jakieś tam plany małe robi. I też czas robi swoje, dojrzewanie też robi swoją robotę. Im dalej od tej pandemii, od tej izolacji też to robi swoją robotę. Ale lubimy siedzieć, coś oglądamy razem, się mówiłam wieczorem, moja puśka 8-letnia robi popcorn, sałatkę owocową idzie robić, z Maćkiem ustawia, czyści stolik, żeby tam było ładnie, kucyczki, mamy takie swoje rytuały. Ja nie mogę ugotować, oni ugotują, to ja ugotuję, więc każdy coś tam robi. Mój mąż też jest totalnie zaangażowany też w dom. Wozi dzieci, po prostu nawet praniem się zajmuje, bo się kiedyś na początku małżeństwa tak mówiliśmy, że ja nie cierpię tego, ja w internacie byłam chowana, ja tego nie tykam.
Nie tykasz prania.
A mój mąż mówi, a ja byłam długo sam, więc mi jest okej, okay, bez różnicy. Rachunki, po prostu i to mi daje też bardzo dużo takiego poczucia bezpieczeństwa. Jego chyba, to kim on, mój mąż jest, że jest dla nas też stabilną przystanią. Jest inny niż ja, jest wodą, ja jestem ogniem. Ja jestem wichrem, on jest ramą dla mnie. I bardzo dobrze, że jest. Czasem wierzgam, że chciałoby się, ale te lata już nas przerobiły, że ja już nauczyłam się od niego uporządkowania pewnego, a on ode mnie więcej spontaniczności, elastyczności. Moglibyśmy się rozejść w pewnym momencie, bo nieraz przecież mieliśmy kryzysy różne, jak to ludzie mają, ale cały czas trzyma nas mimo wszystko fundament, że my przed Bogiem stoimy, każdy z nas oddzielnie. I że my mamy swoją drogę, każdy z nas przed Bogiem oddzielnie, a na życie nas Pan Bóg połączył, żebyśmy razem szli, ale my kiedyś staniemy przed Nim osobno, nie razem. Ja się nie schowam za mężem i powiem, nie, bo mój mąż mi coś nie pozwalał robić, mój mąż mi coś zabraniał. Nie będzie takiej dyskusji. Ani mąż nie powie, że żona mi gderała, więc nie robiłem, czy nie realizowałam swojego powołania, bo ona mnie blokowała. No nie ma czegoś takiego. Więc wydaje mi się, że nasze dzieci się chowają w takim... No właśnie w takim, do, chyba dla mnie słowo wartości to jest dla mnie coś kluczowego. I oni są po prostu dojrzałymi, wartościowymi ludźmi już w tak młodym wieku. Ja się często od nich buduję i zachęcam, że mają takie myślenie, tak dojrzałe i takie też czyste. Takie czyste i to tylko trzeba wzmacniać. Mm-hmm. I cieszyć się, że jeszcze mamy te parę lat ze sobą. Bo to za chwilę oni pójdą w świat i tyle było.
Tak. No bo dzieci chowamy dla kogoś innego. No wychowujemy dla innych
ale
ludzi.
Ale zostaniemy z mężem tak, sami. Więc tak. Tego nie można zaniedbać i zafiksować się. Ja jako matka nie mogę się zafiksować na dzieciach. Bo to będzie taka dziura, którą się nie odrobi. Ja zawsze to mężowi mówię. Musimy dbać o małżeństwo nasze, bo dzieci pójdą, a my zostaniemy razem. I nie możemy zostać takimi obcymi dla siebie ludźmi, którzy nie mają z sobą o czym rozmawiać. Bo to była tragedia. Więc te wspólne wartości chyba są dla mnie fundamentalne. A z tego dopiero to są takie korzenie, z którego wystarę pień i gałęzie, które ludzie widzą. Ale tych korzeni są niewidoczne. Ale to nie jest tulipan ścięty na pewno, wsadzony do wazonu. Bo wtedy to się po prostu usycha wszystko. Mm-hmm. Dość szybko. Mm-hmm.
No to teraz wszystko mi się składa w jeden obraz. Tak, bo już teraz rozumiem, Ewa. Lepiej rozumiem jakoś ciebie, bo ty jako artystka zapraszasz do tego przeżywania. Mm-hmm. I naprawdę dziękuję ci właśnie za to, że zabrałaś nas teraz do przeżywania razem z tobą, mm-hmm. tych różnych rzeczy, tych przepięknych momentów radości i tego entuzjazmu, ale też tego wzięcia mądrości z tego, co jest trudne w życiu tak. i tego, co się wydarza w życiu, że
spotyka nas
spotyka
i wcale
nas
nie zapraszamy tego,
nie zapraszamy, tak, dokładnie. Nie, i dokładnie, to po prostu bierzemy to, co jest.
Jedyne pytanie, jakie możemy wtedy sobie zadać, po co to do mnie przychodzi, co chce mi powiedzieć? Nawet to trudne. Co chce mi powiedzieć, co chce mi przekazać? To wyprowadza potem, że z tego bierzemy zysk. Mm-hmm. Nie dlaczego mnie to spotyka, tylko co mi chce tu powiedzieć?
Lepsze pytanie. Dzięki, mm-hmm. Ewano. Mnie tutaj dużo spotkało podczas tej rozmowy i
dziękuję
jestem
za zaproszenie.
Przekonana.
Bardzo.
Jestem przekonana, że nasi słuchacze też dużo wezmą z tej rozmowy, Ewa, bo no właśnie, artyści to są jednak inne stworzenia.
To jest inna nie?
Tak, to są takie po prostu... Ja się nie dziwię, że mówią ptaki, motyle. To coś jest w tym.
Ptaki.
Jest coś w tym. Tak,
moja przyjaciółka mówi kolorowy ptak.
Dziękuję ci bardzo, kolorowy ptaku, za tą rozmowę, że dojrzewasz i że naprawdę można się od ciebie uczyć tej przepięknej, mądrej dojrzałości.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Chcę popłynąć z tobą rejs. Może to będzie też wasza pieśń. I w ogóle wiecie co? Normalnie postanowiłam, że jednak będę nagrywać, bo będzie gruba rzecz. Dla mnie. Ale dedykuję wam bardzo tą pieśń. O. Szczególnie młodym osobom, ale nie tylko. Z tobą w rejs. Odpiąć miny, rzucić hej. Rozpiąć żagle, oddać ster, by kotwica nie trzymała już więcej mnie. Rzucić ląd, nie wracać już. Wytycz dla mnie nowy kurs. On jest, ja wierzę, że on jest. Chcę popłynąć z tobą w rejs. Ujrzeć słońce, słyszeć szept. Wyrzuć tutaj sieć.
Serce mówi tak. nam być w Twej mapie chcę. Patrząc na krzyż, przelaną krew, Ty mówisz samu pójdź, me serce mówi tak. Może fale ciemna noc, burza, grzmoty, wielki sztorm. Nie wrócę już, ja nie chcę wrócić już. Choć na brzegu spokój trwa i nikt nie wie, co to strach. Nie wrócę już, o nie. Lecz po nocy wschodzi dzień, lepiej widać znowu cel. Nie boję się, nie, 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 nie. Mój kapitan wierny jest, trzyma w dłoniach pewnie ster. Nie boję się. Posłuszna być Twej mapie chcę, sługą Twym być. Patrząc gdzie chcę, Ty mówisz ze mną pójdź, me serce mówi tak. I posłuszna być Twej mapie chcę, patrząc na krzyż, przelaną krew. Ty mówisz ze mną pójdź, me serce mówi tak. Serce mówi tak, chcę iść za tobą, Ty mówisz za mną pójdź, za mną pójdź, za mną pójdź, za mną pójdź, jestem Twym pasterzem.
Świetno do takich podcastów.
Naprawdę z tobą się po prostu tworzysz taką atmosferę, że wszystkie głębokości świata można wydobyć.
Dziękuję ci bardzo.
No, dajesz poczucie bezpieczeństwa duże.